zdradę, bo z jednej strony i Judasz, i zapowiedź zaparcia się Piotra. Ale jako, że jesteśmy już po spowiedzi, to trochę trzeba się teraz zastanowić nad tym, co dalej. Bo już powiedzieliśmy o tym, że naszą nadzieją jest to, że Bóg nam przebacza i nas podnosi. Ale potem jest jeszcze jeden etap. No bo spowiedź przede wszystkim leczy naszą relację z Bogiem, a potem jest jeszcze często pozostają co najmniej dwa obszary do ogarnięcia. Bo grzech, psując relację z Bogiem, psuje też często naszą relację do innych. Często też psuje naszą relację do nas samych. I ta pierwsza, czyli relacja do innych, ona czasami wymaga pracy nad pojednaniem. Jak mówiliśmy wcześniej o tym, że my potrafimy przez bliskość dawać komuś nadzieję, to grzech jest beznadziejny także dlatego, że rozbija więzy między nami po prostu. I nieraz to, że ludzie się staczają w samotność, jest efektem najpierw grzechu i tego, że ktoś robi komuś krzywdę, albo błędu, w którym nawet nieświadomie się ranimy, ale też i tego, że nieraz nie potrafimy się do takiego błędu albo grzechu przyznać i popracować nad przebaczeniem u tego drugiego, czyli poprosić o przebaczenie i próbować odbudować zaufanie, albo odwrotnie, nie potrafimy przyjąć przeprosin i próby pojednania od kogoś, kto wobec nas zawinił. To jest bardzo duże wyzwanie, jeżeli krzywda, której doznaliśmy, była poważna. No ale jeżeli chcemy Ewangelię traktować na serio, to wezwanie do pojednania, które w niej odnajdujemy, ono jest bardzo radykalne. Pamiętacie, jak Piotr dochodzi do tego: Panie, ile razy mamy przebaczać? Czy aż 7 razy? Był przekonany, że 7 to jest strasznie dużo. Na co Jezus odpowiada w sposób, który nawet dla tłumacza Biblii Tysiąclecia był nie do przyjęcia, bo tłumacz przetłumaczył 77 razy. W oryginale jest 70 razy po 7. Ci, co potrafią liczyć w miarę szybko, to tam jest poważna różnica jeszcze pomiędzy 77 a 70 razy po 7. Tak czy siak mamy próbować zawsze. I okej, są sytuacje, w której po drugiej stronie trafiamy na opór i rzeczywiście niewiele się da zrobić. I wtedy trzeba zminimalizować oczekiwania i być może tylko od czasu do czasu wysyłać sygnały: ja wciąż jestem gotowy, żeby porozmawiać, ja wciąż jestem gotowy, żeby spróbować choć trochę poprawić tę sytuację. Nieraz niewiele więcej się da. Ale jest pytanie, czy to robimy cierpliwie? Bo tu można łatwo stracić nadzieję. Jeżeli ktoś nie przyjmuje naszych pojednawczych gestów, naszych przeprosin, naszego szczerego starania się o to, żeby sytuację naprawić, to łatwo jest, już nie mówię się obrazić, ale popaść w taką beznadzieję pod tytułem to się nie uda, to się nie udaje, to nie ma szans powodzenia. Myślę, że to jest taka sytuacja, w której warto jednak powiesić się na zaufaniu Bogu i od czasu do czasu wracać do prób. Przynajmniej do wysyłania sygnału pod tytułem jestem gotowy, nie zapomniałem, chciałbym się pojednać. Jak coś takiego jest odrzucane, to boli oczywiście, ale my w ten sposób też pozwalamy nie zgasnąć nadziei w nas, a czasami za którymś razem jesteśmy w stanie ją rozbudzić w tym drugim, że to się jednak jakoś może udać. Po jakichś głębokich krzywdach nie zawsze da się odbudować relacje do poziomów wcześniejszych. Ale zawsze warto próbować odbudowywać więzi. Oczywiście, żeby to się mogło udać, zwłaszcza wtedy, kiedy rzeczywiście po naszej stronie jest odpowiedzialność za to, co się stało, no to trzeba zacząć od szczerego jej uznania. To potrafi być problem. I dlatego warto pilnować tego, co nazywamy rachunkiem sumienia. My tak czasami idziemy w stronę wiązania bardzo mocno rachunku sumienia ze spowiedzią, co potem doprowadza do sytuacji, w której osoby, które się spowiadają, powiedzmy tam 2-3 razy w roku, robią rachunek sumienia z 3 miesięcy. Nie wiem, jaką macie pamięć. Życzę, żeby była jak najlepsza. Ale dużo się przegapia, jak się robi rachunek sumienia po kilku miesiącach. Więc pytanie, czy nie warto może mniej dokładnie, ale jednak regularniej zaglądać w sumienie. Bo wtedy się widzi wyraźniej rzeczy, bo one są świeże. I wtedy się widzi także mniejsze sprawy. A nieraz jest też tak, że nam się więzy rozpadają nie dlatego, że dzieje się jakaś wielka krzywda. Tylko systematycznie dzieją się drobne. I każda z nich jest do zlekceważenia, by się wydawało. Ale jak one się dodają do siebie, to się staje nie do uniesienia. Dlatego warto, i to jest zachęta właściwie na koniec rekolekcji, jednak starać się o to, żeby rachunek sumienia był częściej. Żebyśmy tam zaglądali. Wiecie, forma tu jest mniej istotna, ale chodzi o to, żeby szczerze się sobie przyjrzeć. I wtedy jest szansa, że nie przegapimy tych momentów, w których mogliśmy kogoś zranić. I tam zaraz jest następny moment, który jest trudny, to znaczy bardzo często, przynajmniej ja tak mam, ale z tego jak słucham spowiedzi, to wiem, że to się zdarza też innym ludziom, pojawia się bagatelizowanie. Wprawdzie jestem za to odpowiedzialny i to mogło zaboleć, ale to tam nic ważnego, rozejdzie się po kościach, nie muszę nic zrobić. Jakoś to przetrzyma ten ktoś. Przecież mnie zna, wie, że to Jakoś to będzie. I to jest straszna pokusa. Bo ona nas rzeczywiście potrafi nieraz zatrzymać przed wykonaniem pierwszego gestu pod tytułem jest mi głupio. Przepraszam. Zawaliłem, pomyliłem się, albo byłem wredny akurat rzeczywiście i to nawet nie to, że to była pomyłka, tylko to zrobiłem z premedytacją i tym bardziej jest mi głupio. Jeżeli udaje nam się tej pokusy uniknąć i rzeczywiście idziemy w taki sposób do osoby, która od nas oberwała w jakiś sposób, to jest jedna z najbardziej nadziejorodnych rzeczy, które można zrobić. I to zwłaszcza wtedy, kiedy to są rzeczy drobne. Bo często to będzie zaskakujące dla tego drugiego, dla tej drugiej osoby, bo ona też podeszła pod tytułem, no jakoś to trzeba rozchodzić. Nic wielkiego się nie stało. Nieraz osoby, które od nas regularnie obrywają gruboskórnością, niecierpliwością, marudzeniem i różnymi innymi rzeczami, już wcale nie oczekują, że my wykonamy jakiś gest pod tytułem jest mi głupio, przepraszam. Tym bardziej warto to robić. Ja wiem, że jesteście bardzo dorosłymi ludźmi, tam z dorobkiem i tak dalej, i tak dalej. Ale to trochę jest tak, jakbym mówił do dzieci. Ale my... Znaczy, może ja jestem taki niedojrzały. Ale ja teraz zaczynam widzieć, że to się niewiele zmieniło od czasów, jak byłem nastolatkiem. Jest mniej gwałtowne wprawdzie może. Teraz wyobraźmy sobie przez chwilę świat, w którym ludzie się przepraszają spontanicznie za każdym razem, kiedy odkryli w sobie, że zrobili coś złego. Wyobraźmy sobie nasze życie publiczne. Jakby się politycy zaczęli przepraszać za kłamstwa na przykład. Ja. I teraz, to jest ostatni wątek tych rekolekcji. Na czym polega niebo? Co jest naszą nadzieją, tą ostatnią? Zdaje się na tym, że tam będziemy pojednani. Że to, co nam nie wychodzi tu, z różnych powodów, my się zamykamy, ktoś inny się zamyka, nie potrafimy tych mostów odpowiednio budować, to Bóg to zrobi w nas na końcu. I to jest nasza nadzieja. Amen.